Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszej społeczności w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Specjalnie przyjechaliśmy z Poznania. Mieliśmy bardzo kuszące propozycje, żeby robić coś innego, pojechać gdzieś indziej, ale powiedziałem słowo i jestem tutaj, że mówię specjalnie z Lidią, wczoraj wróciliśmy z Poznania, żeby tutaj być wśród Was i usługiwać. Jeszcze wciąż, także jeszcze wciąż jesteśmy tutaj, powiedzmy, no, na Mazurach, z czego się bardzo cieszymy. Serce jest rozdwojone, ale pomału trzeba tak gdzieś przestawić się po tych 30 latach. Dzisiejsze rozważanie z Ewangelii, będzie głównie z Ewangelii Łukasza z 12 rozdziału. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Ale zanim do tego dojdzie, to chciałbym zwrócić uwagę na parę rzeczy. Zarówno ten 12 rozdział zaczyna się właśnie od taki 4 wiersz. Czego się bać, czego się nie bać. Nie bać się tych, którzy potrafią zabić ciało. Bać się tego, który i ciało może zabić i ma moc wrzucić do piekła. Tak? Pamiętamy te słowa z Ewangelii Łukasza, 12 rozdział. I 13 rozdział zaczyna się od tego, kiedy przyszli do Jezusa z wiadomością, mówią o Galilejczykach pewnych, których Piłat pomieszał krew z ich ofiarami, czyli oni składali ofiary, a Piłat zabił ich, pomieszał ich krew razem z tymi, z ofiarami. I jeszcze podobnie pójść 18 ludzi, którzy zginęli, ponieważ zawaliła się wieża. No, żywcem przypomina to, co teraz się dzieje, to są takie znowu katastroficzne wiadomości nadchodzące właśnie tam z Maroka. I to tak rosło lawinowo, 200, 600, 800, 1000, 2000 i może być jeszcze więcej tych ludzi, którzy tam zginęli pod tymi gruzami. Pół wieku ponad temu też było już takie wydarzenie, też kilkanaście tysięcy tam zginęło ludzi wtedy. Niedawno przecież w Turcji, znowu w tysiącach liczymy tych, którzy tam zginęli z powodu zawalenia się. Jednak ciekawostka, którą czytałem tam, że mury, które wybudowano w XII wieku, stały aż do teraz. I nie wiem, czy stoją dalej. Ale 1000 lat wydawałoby się, nic się nie działo, nic się nie dzieje. Tak? A to wszystko nam oczywiście zawsze przypomina, powinno nam przypominać bardzo mocno i poważnie o tym, co mówi Pan Jezus. On sam zapowiedział, będą trzęsienia ziemi, będą choroby, będą wojny, to wszystko będzie się działo. Co mamy robić w tym czasie? Podnosić głowę do góry, tak? Patrzeć na to, co, na nasze królestwo, które jest niewzruszone, tak? W tym sensie, że nie da się nim poruszyć, nie da się nim wstrząsnąć. Ono jest niezwiędłe, to królestwo. To jest naszym przeznaczeniem. Ale od tego tematu, od tej myśli, którą tu na początek wrzucam w związku z tymi wydarzeniami, chcę zapytać, jest już przed nami, tak, to już jest pierwszy slajd przed nami, właśnie co mają wspólnego ze sobą Bóg i bogactwo? Nawet specjalnie wyszczególniłem te słowa, bo są rzeczywiście ze sobą bardzo blisko związane, w języku polskim również. Już to kiedyś mówiłem, zboże jeszcze do tego pochodzi, dochodzi takie słowa. Te słowa są ze sobą bardzo ściśle związane, więc bardzo prosto, szybko przekładając, kto jest bogaty, to temu sprzyja Bóg, można powiedzieć. Tak to się bardzo szybko, prosto gdzieś tam interpretowało i tak się myślało w taki sposób, jeżeli chodzi o bogactwo. Ale w Mateusza 13:22, teraz ja nie pamiętam, gdzie ja ten werset, czy ja tutaj, nie napisałem tego wersetu, czy możemy sobie przypomnieć, co tam jest, jaka jest cecha bogactwa w Mateusza 13:22. To jest przypowieść o siewcy, pamiętamy, i kto pamięta, jakie tam słowo pada, jeżeli chodzi o bogactwo? Bo w Brytyjce to jest jakie słowo? 13:22 Mateusza. Tak, moje takie porównanie, jeżeli chodzi o kazania, i to jest taka trudność, jeżeli chodzi o to, i łatwość zarazem, polega na tym, że bardzo często to wygląda jak czytanie mapy. Nie wiem, czy ktoś jeszcze korzysta z papierowej mapy. Większość z nas już dzisiaj ma nawigację, ma mapy gdzieś tam w komputerze, ale papierowa mapa, i spróbuj sobie wyobrazić, jeżeli kiedykolwiek z tym pracowałeś, że musisz to komuś wytłumaczyć. Ty masz przed sobą mapę i mówisz komuś, pójdziemy tam w prawo, w lewo, szczyt, dolina i coś w tym rodzaju, a on, jeżeli nie patrzy na tą samą mapę, wyobraźmy sobie teraz, żołnierze to przez cały czas mimo wszystko robią na mapach tak samo, takich zwyczajnych papierowych. Oni muszą patrzeć na te mapy, bo inaczej operacje byłyby bardzo zagrożone. Inaczej ich ruch, postępy mogłyby być mylne. Więc oni muszą patrzeć, co robimy, w którą stronę się poruszamy, jak się poruszamy i tak dalej. To bardzo mi przypomina czytanie Biblii, wspólne czytanie Biblii. Jeżeli ktoś nie ma teraz przed sobą Biblii, to jakby nie miał mapy. Ja mówię o czymś, a on tak, gdzieś tam, no wie, że prawo, lewo i coś było, coś prawo, w lewo, ale która góra, w którym miejscu, nie pamiętam. Dlatego tak ważne jest naprawdę trzymanie na kolanach swojej Biblii. Piękne to jest, podoba mi się, że otwieracie swoje Biblię. Więc jeszcze raz wracam, 13:22 Mateusza, co jest cechą bogactw? Dokładnie. Inne słowo, jakie na to wymyślimy jeszcze. Jakim innym słowem można oddać ułudę? Ja, oszustwo. Świetnie. Świetnie. Czyli bardzo łatwo pomylić Boga i bogactwo. Kto kogo udaje? Co udaje? No, bogactwo oczywiście podstawia się, podkłada się i udaje Boga. Nie jest tak? Bogactwo bardzo często będzie wchodziło w rolę Boga. Będzie nam się wydawało, że bogactwo jest utożsamieniem z Bogiem. To jest tak oczywiste, to jest tak proste. Więc co jest oszustwo, jest iluzja, są powaby, jakieś zwodnicze uroki. I w związku z tym będę chciał powiedzieć o trzech osobach, trzech bogaczach tylko, bo mógłbym oczywiście dużo więcej wymienić. Bogaty młodzieniec, bogaty rolnik i bogaty sąsiad Łazarza. On nie ma tam imienia. Ja tylko wspomnę troszeczkę o nich powiemy. Więc tak, zacznijmy od tego, od 12 rozdziału. Ja przeczytam tą historię, żebyśmy jedną historię mieli przed oczami o bogatym rolniku, czyli 12 rozdział Ewangelii Łukasza, od 13 wiersza przeczytam. Rzekł ktoś z tłumu do niego: nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu odrzekł: człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: baczcie, uważajcie, wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Pamiętamy, co Biblia mówi o chciwości. Co, czym jest chciwość? Bałwochwalstwo. To jest, od razu powiem jedną rzecz, proszę skojarzyć, że chciwość jest swoistego rodzaju miłością. Tak? To wypływa z naszego serca i to jest miłość naszego życia. My tego nigdy nie nazwiemy chciwością. Tak? To jest coś, czego bardzo pragnie moje serduszko, oczywiście. Ale tak naprawdę jest to chciwość i to jest przemieszczenie właśnie Boga i bogactwa. Tak? To jest pomylenie ich pozycji. Tak? Musimy, pamiętajmy o tym. Dobrze. Więc jeszcze raz. Pan Jezus mówi, ten cały rozdział pamiętamy, już kiedyś mówiłem, uważajcie, uważajcie, na co uważać, czego się bać, czego się nie bać. Mówi, bójcie się, wystrzegajcie się wszelkiego rodzaju chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Gdybym czytał, zadałbym sobie pytanie, od czego zależy moje życie, sens mojego życia, bogactwo mojego życia, nie wiem, jak to jeszcze dodać, piękno mojego życia, od czego zależy moje życie? I oczywiście, że ważne jest to, że potrzebuję środków do życia. Tak? Jak żyć, panie prezydencie, jak nie mam środków do życia? Tak? Ale naprawdę od tego wyłącznie zależy twoje życie? Pan Jezus mówi nie. Od razu mówi nie. I daje im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam uczynić. Uważam, tu mamy ten tekst. Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł, uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. Czy to jest rozsądne? To jest bardzo rozsądne. Czy to jest złe? Jakieś niegodziwe, niemoralne? Nie ma w tym nic złego, nic niemoralnego. To jest bardzo rozsądna decyzja. Tak? Trudność sprawia mi jedno słówko, które tam pada. Zgromadzę tam wszystko, zboże swoje i dobra swoje. Zwróćcie na to uwagę. Czyli gdzie składasz wszystkie swoje bogactwa, całe swoje bogactwo. Ale to tak nawiasem, ale ważne. I dalej, 19 wiersz. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze. Dlaczego Bóg mówi głupcze? Dlatego, że on rozmawia ze swoją duszą. Mówi do swojej duszy, mówi do siebie samego. I utożsamia swoje powodzenie duszy właśnie z Bogiem. Jeżeli, no, z Bogiem, w tym sensie, że mam bogactwo, Bóg mi sprzyja, moja dusza będzie miała się, teraz będę miał życie. I to będzie takie życie, jak to się mówi, wypasione. To będzie pełne życie, wymarzone życie. Ale mówi, głupcze, tej nocy zażądają czego? Bogactwa twojego? Nie, zażądają właśnie twojej duszy. I czego będą oczekiwali, czego będą szukali w tej twojej duszy? No, ile ona waży? Ile waży twoja dusza? Nawet pamiętam, był taki film sensacyjny. Tam zważono, jak człowiek umiera przed śmiercią i później on zaraz umiera i tam 21 gram wychodziło, czy coś w tym rodzaju, już nie pamiętam. To jest oczywiście głupie. O wiele ważniejsze jest to, co było już dawno temu, działo się w Starym Testamencie. Pamiętam tą historię jednego z królów, kiedy pojawia się ręka na ścianie i tam napis jest, tak, jesteś zważony, okazało się, że jesteś lekki, nic nie ważysz, twoje życie nic nie znaczy. Tak? Zostałeś zważony i twoja dusza nic nie znaczy. A w czym ma być bogata? Głupcze, tej nocy zażądają twojej duszy, a to, co przygotowałeś dla siebie, w czym pokładałeś nadzieję, z czym się utożsamiłeś, że to będzie twoim takim wow, teraz już będzie to, o czym marzyłem. Czyje to będzie? Więc to wszystko będzie ci zabrane. Wszystko będzie ci odjęte. Nic z sobą nie zabierzesz. I podsumowanie jeszcze większe mówi, tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie. Skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Bardzo ważne, bardzo mocne słowa. Czy ja jestem bogaty w Bogu? Czy moja dusza ma przed Bogiem wagę, ważność, znaczenie? A na pewno będzie zważona. Poważna sprawa, prawda? Bardzo poważna sprawa. Przejdźmy do bogatego młodzieńca na chwilę. Znowu podsumowanie jego życia brzmi w taki sposób. 10 rozdział, 25 wiersz. Czytamy takie coś. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Mamy tam przechodzenie, chodzenie, podkreśliłem te słowa. Przejść i wejść, tak? Czy to jest możliwe, żeby wielbłąd przeszedł przez ucho igielne? Nie, oczywiste, to jest piękny taki obraz, dosyć dosadny. Wszyscy to pamiętają, choćby Biblii nie czytają, znają takie sformułowanie, że przejść przez ucho igielne jak wielbłąd to jest po prostu niemożliwe. Tak samo jest niemożliwe, żeby bogaty wszedł do Królestwa Bożego. I nie chodzi tutaj o ilość pieniędzy, które mamy, tak? Nie chodzi o liczenie bogactwa, czy mam, czy ja przypadkiem za dużo nie mam, może powinienem się pozbyć części, albo coś w tym rodzaju. To nie o to chodzi. Zaraz powiemy sobie, no właśnie o co. Ale mam tam też takie dziwne sformułowanie. Silny paszport. Czy spotkaliście się z taką rzeczą jak silny paszport? Ktoś jeszcze w ogóle w domu ma paszport, bo ja nie mam akurat. Ktoś ma paszport w domu jeszcze? No niektórzy mają, okej. Bo potrzebne jest do pewnych krajów, żeby wjechać, prawda? I co znaczy silny paszport? Na czym będzie polegała siła paszportu? Są takie rankingi specjalne.
Jak?
Nie tylko, nie chodzi o ważność. Tak jest, dokładnie. Do ilu krajów możesz wjechać? Tak? Więc bardzo długo na liście, na czele znajdowała się Japonia spadła tam na któreś miejsce, Singapur wskoczył na to miejsce. To jest związane też z tym, jaki to jest kraj, z jakiego kraju pochodzisz, tak? Czy to jest praworządny kraj, czy to jest w miarę zamożny kraj, taki, żebyś nie został na przykład w Ameryce. Dla Amerykanów nasz paszport był bardzo często słaby, potrzebowaliśmy wizy i patrzono na nas takich żebraków, którzy chcą tam się, pchają się po ich bogactwa, tak? Więc silny paszport mierzy się właśnie w taki sposób. Do ilu krajów masz łatwy wjazd? Ciekawostka jest taka, że tam też jedna z wysokich pozycji zajmują Emiraty Arabskie na przykład. Czy to są, tak, albo jak Singapur, czy to są kraje takie bardzo praworządne? Czasami społeczność międzynarodowa obrusza się na te kraje, bo już tam prawa kobiet nie są zachowywane, niewolnicy są tam legalnie czy półlegalnie, wszystko jedno. W Singapurze są takie rzeczy, na przykład za, jeżeli masz troszeczkę narkotyku, to co, jaka jest kara? Ktoś wie? Kara śmierci. Kara śmierci, tak? Za narkotyki. Albo te jeszcze inne są takie śmieszne prawa, typu guma do rzucia, nie wolno rzucić gumy do rzucia, ewentualnie, no, ale już nie daj Boże, żebyś na chodniku zostawił tą gumę do rzucia. Masz karę dosyć dużą. Trzeba wodę też sobie spuszczać, też dostaniesz karę, jeżeli nie spuszczasz wody w toalecie. Nie wiem, jak oni to sprawdzają. Ciekawe. Ale ci ludzie, którzy tam mieszkają w Singapurze, oni są za tym, tak? Że te prawa im pasują, ma być ścigane, ma być karane każde takie przestępstwo. Ja też nie mam nic przeciwko temu, akurat jeżeli chodzi o czystość, jeżeli chodzi o taką przestrzeganie prawa. Nie wchodźmy w te szczegóły, chodzi mi o to, że bardzo często tutaj, jeżeli mówimy o bogactwie, bogactwo jest takim uniwersalnym paszportem. Bogactwo jest czymś, co sprawia, że otwierają się przed tobą drzwi. Nie tylko do różnych krajów. Pomyśl tak samo tutaj w naszej normalnej scenie. Lekarz, zdrowie twoje. Jeżeli masz pieniądze, czy to robi różnicę? To robi różnicę. Możesz się dostać do lekarza bez kolejki, tak? Ja miałem jakąś tam umówioną wizytę u lekarza, już wyzdrowiałem, jeszcze kolejka nie doszła do mnie, już jestem zdrowy. No, niektórzy gorzej mają, bo umierają przed tym, zanim się dostaną na kolejki. Ale zostawmy to. Lekarz, edukacja. Czy to ma znaczenie, że masz więcej pieniędzy? Może w naszym kraju nie aż tak, ale te dodatkowe lekcje, jakieś lepsi nauczyciele, może lepsze szkoły gdzieś tam za granicą. Pieniądze otwierają drzwi. Otwierają drzwi, prawda? Tak samo jak te Emiraty Arabskie też patrzą na nich, dlatego że co? No mają pieniądze. Dlatego drzwi są otwarte, proszę bardzo. Tak? Jeżeli masz pieniądze, to o wiele łatwiej jest ci podróżować, mieć jakąkolwiek rozrywkę, przyjemność z życia i tak dalej. Więc to jest taki uniwersalny, można paszport, ale powiedzieć paszport. Ale jest jedna furtka, oczywiście, domyślacie się, której żaden taki paszport, żadne pieniądze nie są w stanie otworzyć. Żaden z tych paszportów nie jest w stanie otworzyć drzwi do życia wiecznego, do Bożego Królestwa. I jeżeli chodzi o tego młodzieńca, który tylko wspomnieliśmy, tak? O tym tylko wspomnieliśmy, to on odczuwał to. Coś czuł przez skórę, jak to się mówi. Tak? Mam pozycję, mam bogactwo, mam wpływy, ale przychodzi do Jezusa i ma jakiś taki dylemat wewnętrzny. Czy to wystarczy? Co mam zrobić, żeby wejść do Królestwa Bożego? No jak to powiedziałby ktoś z boku? Człowieku, ty już jesteś w Królestwie Bożym. Ty żyjesz jak Pan, żyjesz jak Król, żyjesz pełnią życia. Ja bym chciał tak żyć jak ty. Co tu się przejmujesz jeszcze czymś? Ale on to czuwał pod skórą, jak to się mówi. Coś tu jest nie tak. I Pan Jezus go doświadcza, pamiętamy, rozmawia z nim i to jest ciekawe, że właściwie jego bogactwo czym się stało? Czy było pomocą? Nie, było przeszkodą raczej. Bogactwo jego stało się przeszkodą. Coś, co jest uważane za błogosławieństwo. Spójrzmy na... Niedawno latem byliśmy u rodziców, bardzo często mam taką refleksję z Niemiec, że myślę sobie, no patrz, ci ludzie jakby mieli, jakby można powiedzieć... Wielu modli się o to, żeby mi się powodziło. To oni tam żyją jak pączki w maśle. Tak, przepraszam tutaj kolegę z Niemiec. No, ja wiem, że tak nie jest dokładnie, ale jak my tak patrzymy z naszej perspektywy, nie jest tak? Kiedyś tak mówiliśmy, Ameryka. To od razu Ameryka to się łączyło, że tam jest bogactwo, prawda? Tak myślimy często o Niemczech, czy o Szwecji, czy jakichś innych bogatych krajach. I rzeczywiście, jak ja tam jestem, tak z pozory patrzę, jejcha, jakie domy, jakie mieszkania, jakie samochody i tak dalej, i tak dalej. To wszystko. Oni powinni być bogobojni. Powinni być pełni wdzięczności dla Boga. Czy bogactwo jest tożsame z tym, że oni oddają Bogu cześć i że są szczęśliwi przed Bogiem? Nic z tego. To się w ogóle w żaden sposób nie równa. Bogactwo wcale nie musi być pomocą, może być przeszkodą w wejściu do Królestwa Bożego. I tutaj to, co już zwróciłem uwagę, jeszcze raz podkreślam, jak patrzysz na swoją duszę? Ten człowiek powiedział do swojej duszy, patrząc na bogactwa, powiedział do duszy. Duszo, masz wiele dóbr na wiele lat. Masz wszystkiego pod dostatkiem. Teraz czeka cię wypasione życie, jak to się mówi. Ale tutaj ta droga tego człowieka, młodego człowieka, to bogactwo stawiło przeszkodę. I ta droga do tego Królestwa Bożego została zablokowana nie przez jego pobożność, bo Pan Jezus mówi, a co z przykazaniami? To czy tamto? A on mówi, tak, to wszystko przestrzegam, już załatwione jest. I już myślę, że już coś będzie z tego. A Pan Jezus mówi, to idź rozdaj wszystko, co masz. I wtedy twoje Królestwo Boże będzie należało do ciebie. Ale on nie chciał tego zrobić. I w ten sposób nie chciał pójść za Jezusem. Nie chciał takiego Jezusa. Więc jego majątek dla niego był dla niego jego tożsamością. Bardzo często. I to wcale nie chodzi o to, jeszcze raz podkreślę, ile masz. Nie chodzi o ranking, kto jest bogatszy czy nie. A gdybym mieszkał za granicą w tym lepszym kraju, to miałbym się lepiej. Nie chodzi o ranking. Chodzi o to, co masz w głowie. Chodzi o to, co masz w głowie. I to czasami jest negatywne, czasami jest pozytywne. Czasami jest negatywne, czasami jest pozytywne. Negatywne jest w tym sensie, że wydaje mi się, że ja coś mam. Wydaje mi się, że ja wiem, na czym oparłem swoje życie. Tak. Pozytywne, to zaraz powiem na końcu, że my mamy być bogaci. My jesteśmy, nawet nie wiecie, jak jesteście bogaci. Nawet nie wiecie, jak jesteśmy bogaci. Więc twoja tożsamość to jest twoje bezpieczeństwo, to jest twoje poczucie bezpieczeństwa. W czym pokładasz swoje poczucie bezpieczeństwa? Kim jestem? Czy to jest moje bogactwo? Co to jest? Co to jest? Ten człowiek, jak myślicie, co się stało z jego bogactwem? Czy teraz jego bogactwo będzie zagrożone? Może tak być. W ludzkim ujęciu patrzymy, co się dzieje dookoła. Wojna, ktoś miał coś, dzisiaj nie ma. Wszystko tracisz. Trzęsienie ziemi, miałeś coś, nagle nie masz. Wszystko w proch obrócone. Tak może być. W przypadku tego młodzieńca jego bogactwo zostało niezagrożone. Ale jeśli chodzi o jego duszę, była w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jego dusza znajdowała się przez cały czas w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jego życie społeczne, jego status społeczny, jego bezpieczeństwo to ludzkie było niezagrożone. Ale jego dusza była w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Już to mówiłem, ale to lubię ten obraz z łazienki w jakiejś to niektóre stacje benzynowe tak miały. W łazience na lustrze był napis: wyglądasz dobrze, a jak się ma twój silnik? Oczywiście to była reklama, żebyś kupił dobry olej do silnika. Ale ja sobie też pomyślałem, no to jest naprawdę dobre. W łazience powinien mieć taki napis: wyglądasz dobrze, ale jak się ma twoja dusza? Wyglądasz dobrze, ale jak się ma twoja dusza? Twoje konto w banku wygląda dobrze, ale jak się ma twoja dusza? Ile waży twoja dusza? Prawda? Ważne? Bardzo ważne. Co się dzieje? Smutek. Ten człowiek odchodzi od Pana Jezusa bardzo zasmucony, dlatego że miał właśnie wiele rzeczy, które stanowiły o jego bezpieczeństwie, o jego tożsamości. Powiedziałbym bogactwie, tak? Ale mówię, rzeczy, które stanowiły jego bezpieczeństwie, jego tożsamości. On miał wiele rzeczy. Odchodzi zasmucony. Ale powiedziałbym, że Pan Jezus jest jeszcze bardziej zasmucony. Dlatego, że nikt tak jak on nie rozumie tego, co się dzieje z człowiekiem, który nie jest bezpieczny w Bogu, który nie jest bogaty w Bogu. Nikt tak jak on tego nie rozumie. Nam się wydaje, że dopóki tu jestem w jakiś sposób, moje zdrowie, życie jest zabezpieczone, jest okej. Przez jakiś czas tak. Ale to jest tylko wstęp do życia. To jest tylko wstęp do życia. Oni nie mieli przepustki, nie mieli paszportu, żeby przejść do życia wiecznego. Już teraz, już tutaj, kiedy żyją na ziemi. Smutek jest czymś naturalnym. Smutek jest dobry. Smutek może być ten ziemski, tak? I on rzeczywiście prowadzi do rozpaczy, bo widzę, że coś tracę. Jeżeli jesteś uczciwy przed sobą samym i umiesz się przyznać, to widzisz, że tracisz. Nieustannie coś tracisz. Tracisz czas, tracisz rzeczy, tracisz bliskich, tracisz możliwości, tak? Bo coś się wydarzyło w twoim życiu i tracisz możliwości, że nie będę w stanie tam pojechać, tego zobaczyć, tego skosztować. I tak tracisz, ciągle tracimy. I to jest w pewnym sensie błogosławieństwo, żeby zobaczyć, tak? Kiedy jesteśmy z wiekiem, tu tracę słuch, tu tracę wzrok, tu tracę jakimś tam organ mi wycięli. Ciągle coś tracimy. Ale to jest błogosławieństwo, że umiem to zobaczyć, że te straty nie są wcale takie najgorsze. Bo najgorsze jest stracić swoją duszę. Najgorsze jest stracić swoją duszę. I jak powiedziałem, to przez cały czas podkreślam, to nie chodzi o to, ile posiadasz, ale w czym pokładasz nadzieję. Żona Lota była bogata? Prawdopodobnie w tamtych warunkach, w tamtym czasie była bogatą osobą. Jej mąż zasiadał, ważne stanowisko zajmował w mieście. Tak? Jej mąż. Kiedy przychodzi nagle ewakuacja, Bóg daje im ratunek. Ona zostawia bogactwo. Owszem, ale pamiętam, co się stało. Jej serce zostało w Sodomie. Jej serce zostało przy tym bogactwie. Jej serce zostało przy tej tożsamości, którą miała tam. Tam byłam kimś. Tu kim jestem? I tak rzeczywiście może być i będzie bardzo często. Będziesz zupełnie zdany na Bożą łaskę. Czy to jest źle? To jest bardzo dobrze. I smutek od Boga polega na tym, że ja umiem to zobaczyć i umiem rzeczywiście uderzyć się w piersi, zapłakać. Boże, rzeczywiście mój stan duchowy jest żaden, jest żałosny. I Pan Jezus mój, błogosławieni, którzy są ubodzy w duchu, którzy potrafią zapłakać nad swoim ubóstwem i zobaczyć, Boże, jak ja jestem beznadziejny. Jak jestem głupi po prostu, mówiąc według tego rolnika. Jak jestem głupi. Położyłem całe swoje zaufanie w rzeczach, których nie będę w stanie stąd zabrać. Jeszcze nie chodzi o to, ile posiadam, ale gdzie jest moje i twoje serce. Dlatego zobaczmy też, tak przeskakując daleko tam, 32 wiersz i 34 w tym 12 rozdziale mówi: nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu, co dać wam? Królestwo. To Ojciec daje nam królestwo. Ojciec daje nam królestwo. I później jeszcze raz powtarzam, mówię: wy sprzedajcie majątności swoje, dawajcie jałmużnę, uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, mól nie niszczy, albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. O to chodzi. Nie o to, ile masz, ale gdzie jest twój skarb, czyli gdzie jest położona twoja tożsamość, twoje bezpieczeństwo, z czymś ty się związałeś. Tak, po śmierci zapytają o twoją duszę, czy jesteś bogaty, czy jesteś bogaty w Bogu. Bogacz i Łazarz, krótko. No ja zapomniałem przeskoczyć, rzeczywiście to są to, co mówiliśmy. Masz wiele dóbr, to już mówiliśmy, przepraszam, to już idźmy dalej. Bogaty, tak, bogacz i Łazarz, czyli bogaty sąsiad Łazarza, bardzo bogaty. To też tak mnie skłania do takiej zastanowienia się, takiej refleksji prostej, czy znacie bogatych ludzi w ogóle? Tak? Co o nich myślicie? Czy przychodzi taki moment takiej zazdrości? Ten się ma dobrze. Ja nie znam ludzi czasami. Czasami patrzę na domy. A tu to byłoby mi wygodnie. Tu byłoby fajnie. Taki dom. Ale fajnie. Albo jakiś sprzęt. Albo coś w tym rodzaju. Widuję w porcie takiego człowieka, który ma taką wypasioną łódkę. Stoi tam bardzo z przodu. Świeci się takimi fajnymi światełkami. Myśl taka normalna. Pierwsza jest: wow, ten to ma fajnie. Ale przeważnie widzę go samego. Także nie wiem, czy aż tak fajnie ma. Zostawmy to. Bogacz i Łazarz. Łazarz no, przez cały czas tam jakoś psy liżą jego rany, czyli lekarstwa ma takie żałosne, psie, tak? Czasami dostaje coś od bogacza, spadają jakieś ochłapy tam, jakieś tam rzeczy ten bogacz. Tam bogacz nie jest taki bezbożny zupełnie. On powołuje się na ojca Abrahama, znowu kolejna taka osoba, tak jak ten bogaty młodzieniec, jak ten rolnik, który myśli o duszy, tak? Myśli w kategoriach religijnych. My zawsze myślimy w kategoriach religijnych. Więc tu mam bogacza i Łazarza, on też wydaje się być do jakiegoś stopnia pobożny. Wydaje się być religijny. Sprawia pozory przynajmniej. Ale przychodzi moment, kurtyna zapada, obaj kończą, obaj umierają. Kończy się ich życie na tym ziemskim padole. I powiedziane jest bardzo wyraźnie, ty za swojego życia otrzymałeś dobro. Czyli najadłeś się, skonsumowałeś dobro życia, tu dobro swoje za życia. Przejadłeś wszystko. Przejadłeś wszystko, co ci dałem. I to wszystko, co masz. A teraz pamiętamy, co nam się dzieje. Ja tu męki przechodzę. Kropla wody na palcu przeniesiona dałaby mi wielką ulgę. I to nie są bajki dla niegrzecznych dzieci. Pan Jezus opowiada rzeczywistość duchową, która jest po drugiej stronie kurtyny, która każdego z nas czeka, prędzej czy później. Czy się zawali ten świat, czy choroba nas zabierze, czy starość zabierze. Prędzej czy później znajdujemy się po tej drugiej stronie. Nie miał, powołuje się na Abrahama, ale nie miał wiary Abrahama. A wiara Abrahama polegała na tym, że ufam temu, co dokonał Bóg w Jezusie Chrystusie. Ufam Bogu. Ufam Bogu bezgranicznie. Dlatego jestem w stanie w swoim sercu, w swoim umyśle oddzielić się od tego, co mam. I to są czasami nie tylko rzeczy, to są często i osoby. To są często i osoby. To, co Pan Jezus mówi w tym rozdziale wcześniejszym, nie przepraszam, to jest nie wcześniejszym, to jest, kiedy mówi, nie myślicie, że przyszedłem tu, 12 rozdział, końcówka, tak. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię, 49 wiersz. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię. I później dalej mówić, czy przyszedłem dać pokój? Bynajmniej. Powiadam wam, raczej rozdwojenie. Albo miecz. Czy to znaczy, że Pan Jezus jest za tym, żebyśmy cierpieli, za tym, żebyśmy byli biedni, za tym, żebyśmy byli rozdwojeni w domach? Ale skąd? Możemy się modlić o zdrowie, możemy modlić się o wsparcie finansowe, o pracę, możemy modlić się tak samo o to, o pokój w domu. Biblia zachęca, jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Bóg jest Bogiem harmonii, oczywiście, że tak. Ale bądź gotowy, jeżeli pójdziesz za Chrystusem, nagle możesz okazać się być zupełnie sam. Zupełnie goły, ale bezpieczny. Zupełnie pozbawiony prawie wszystkiego sił i środków, ale bezpieczny. Bezpieczny w Bogu. I to jest najważniejsza rzecz. Oni wszyscy mogli kupić sobie, co chcieli, ale nie mogli kupić przejścia i bezpieczeństwa w tym drugim świecie. Mogli przejść każde drzwi, mieli paszporty, gotówkę, ale nie byli w stanie opłacić przejścia do tego wiecznego odpoczynku duszy. I mamy takie podsumowanie. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Więc przez cały czas pytanie brzmi, co z twoją duszą? Co z twoją duszą? Nadajemy wartość temu, co bezwartościowe, jednocześnie lekceważąc to, co w rzeczywistości jest bezcenne. Nadajemy wartość. Czy ja nadaję wartość temu, co jest bezwartościowe? Tak, Panie Boże, często tak robię. Nadaję wartość rzeczom bezwartościowym, a lekceważę to, co jest bezcenne. Bezcenne. I tu musiałbym sobie odpowiedzieć, co jest bezcenne? Co jest bezcenne? Więc niebezpieczeństwo bogactw polega na tym, że czyni nas dumnymi, samowystarczalnymi, przez co zapominamy, że Bóg i tylko Bóg jest tym, który nas zbawia. Nie musisz pokutować z tego powodu, ile posiadasz, ale gdzie jest twoje serce, w czym pokładasz nadzieję, co ci daje prawdziwą radość. Zakończę takim podsumowaniem. Znowu, chodzi o sposób czytania Biblii. Czasami czytam w taki sposób, że patrzę na jedno słowo, jedno sformułowanie, jedna myśl, która przewija się, tak jak tutaj w tym 12 rozdziale, ale też właśnie jeżeli zbadamy słowo bogactwo, dzisiaj to jest łatwe, w komórkach mamy Biblię, tam wystarczy kliknąć Bóg, bogactwo, bogaty, jakikolwiek z tych słów i będziesz miał, gdzie to słowo występuje. Tak? Idealnie jest to zrobić w języku oryginalnym, ale można tak samo w języku polskim to zrobić. Więc to słowo bogactwo występuje często, tak, w Nowym Testamencie. Warto przejrzeć te wszystkie miejsca. Ja tylko chciałbym z wami udać się do listu do Efezjan. Tam aż 5 razy pojawia się. Aż 5 razy pojawia się to słowo w liście do Efezjan. I tam napisałem sobie 2 takie słowa kluczowe, jeżeli chodzi o Efezjan. Widzimy, pierwsza miłość i niezniszczalna miłość. O co chodzi? Pamiętamy? Pierwsza miłość będzie dotyczyła czego? No, Pan Jezus zwraca się do tego zboru w Księdze Objawienia. Tak? W Księdze Objawienia mówi do tego zboru: mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość. Prawda? Czyli Bóg powinien być na pierwszym miejscu. Stało się coś innego. Inne rzeczy zajęły to pierwsze miejsce. I to jest coś, co nam nieustannie grozi. I szczególnie im lepiej nam się powodzi, im bezpieczniej się czujemy w tym, co mamy, co sobą reprezentujemy, tym większe jest niebezpieczeństwo. Tak? Czasami naprawdę myślę sobie tak, no właściwie nasz rejon nie jest tak źle, no blisko Kaliningradu trochę, okay? Ale nie jest tak źle, nie ma tu jakichś takich tektonicznych płyt, no jeszcze wojny tu nie ma. No, człowiek wymyśla sobie takie punkty bezpieczeństwa, 3 armie tutaj, armię no przesadziłem, może jednostki wojskowe, do obrony mamy. To jest śmieszne, żartuję. Co stanowi moje taką podstawę bezpieczeństwa? W czym pokładam to bezpieczeństwo? No więc tutaj mówi tak, to nie może być bogactwo, to nie mogą być rzeczy tego świata. Pierwszą miłością musi być Bóg. I na końcu tego listu właśnie do Efezjan znajdują się też właśnie takie słowa. One padły wcześniej, tak? W sensie w stosunku do Księgi Objawienia, padły wcześniej. Ciekawe, że na koniec Paweł akurat takich słów używa tutaj. I mówi: łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego, Jezusa Chrystusa, miłością i nazywa ją jak? Niezniszczalną. Kochać Jezusa miłością niezniszczalną. Dlaczego tak mówi? Ponieważ to wszystko, co posiadasz, jest zniszczalne. I to będzie wstrząśnięte. Wszystko będzie wstrząśnięte na tym świecie. Nic nie pozostanie niewstrząśnięte. Nic. Może nam się wydawać, że tu jesteśmy w miarę bezpieczni. Nic nie pozostanie niewstrząśnięte. Zwróćcie uwagę, widzimy to na żółto. Było na żółto, nie ma na żółto. Pojawiają się tak: łaska, bogactwo łaski, bogactwo chwały, znowu bogactwo łaski, bogactwo Chrystusowe i znowu bogactwo chwały. Kiedyś czytałem, pamiętam, mężczyźni mnie poprosili, czy masz jakieś słowo dla mężczyzn. Modliłem się o słowo i patrzę, to tak, wiecie, czasami tak dziwnie wyskakuje z tekstu. A wiecie, faceci, my lubimy kwestie związane z bogactwem generalnie, bo jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie rodzin. Bogactwo rzeczywiście w jakiś sposób stanowi o tym, kim jestem. Im bogatszy jesteś, tym więcej masz do powiedzenia. Bardzo często tak jest, nie oszukujmy się, w tym naszym ludzkim padole, ziemskim padole. Nie jest tak? Mówię, popatrzcie tutaj. Z czym utożsamiasz swoje bezpieczeństwo? Z czym utożsamiasz swoje bogactwo? Łaska, jeżeli to nie jest łaska, jeżeli to nie jest Chrystus, jeżeli to nie jest chwała, ta przyszła chwała, a chwała bardzo dużo ma wspólnego z Bogiem i bogactwem, bardzo dużo, nie chcę teraz rozwijać tego tematu, to jest wszystko ze sobą ściśle związane. Proszę, weźmy sobie ten cały fragment, to jest pierwsza modlitwa w tym liście, Kiedy mówi, co mamy w Chrystusie, co mamy w Chrystusie, ten siódmy wiersz mówi, w nim mam odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa, albo według miary, można powiedzieć, bogactwa Jego łaski. Czyli tak bardzo, jak Bóg się nad tobą zlitował, tak bardzo jesteś, masz też odpuszczone grzechy. Sprawa grzechu nie jest banalna. Sprawa grzechu jest bardzo śmiertelna. Bardzo śmiertelna. Tego się nie da tak przecenić. Tak? Ktoś mówi, ale przesadzasz, tam mówisz o strasznych rzeczach. Ludzie nie są tacy źli. Ludzie są dobrzy. Niektórych trzeba tylko tak jeszcze bardziej podrasować. Będą jeszcze lepsi, będą chodzili do kościoła, będą się modlili. Będzie okej. Okay. Są dobrzy. Nie ma dobrych ludzi. Nie ma dobrych ludzi. Nie ma wystarczająco dobrych ludzi. Wszyscy potrzebują łaski i potrzebujemy my zrozumieć, jak ogrom jest tej, jak wielki ogrom jest tej łaski nam dany. Jak bardzo się nad nami Chrystus zlitował. Ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem zamiast mnie i ciebie. Ten, który nie znał grzechu, żebym ja mógł mieć życie wieczne. Jeżeli myślę, że mogę w jakiś sposób swoją dobrocią, czy swoim bogactwem, czy czymś, co posiadam, w jakiś sposób to jakoś przejść koło Pana Boga, głupi jesteś. Tak mówi Biblia, głupi jesteś. Bo mówisz do swojej duszy, masz bogactwo, masz coś tam, i to ci wystarczy. Teraz żyj tylko żyj, tylko się ciesz. Głupi jesteś. Bogactwo łaski. Proszę, Boże, poobjaw mi, objaw każdemu z nas, jak wielkie jest bogactwo Twojej łaski, którą nam obdarzyłeś. Dalej, w tym samym pierwszym rozdziale, 16 do 20 wiersza i w wierszu 18 czytamy, znowu modli się, aby Duch naszego Pana Ojciec chwały dał Wam ducha mądrości, objawienia ku poznaniu Jego, oświecił oczy serca Waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której Was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Na koniec się okaże, jak ile ważyła Twoja dusza? Na koniec się okaże Twoje piękno, Twoje bogactwo. My tutaj mamy bogactwa wszelkiego, tu bogactwo intelektualne, ten ma bogactwo przeżyć, doświadczeń. Tyle mamy różnych bogactw, którym chcielibyśmy błyszczeć, którym chcielibyśmy imponować innym, ale to nie imponuje Panu Bogu. Jest chwała, jest piękno, jest dostojeństwo, jest waga, która jest przygotowana dla każdego, który w Chrystusie jest bogaty. Tak jak tam czytaliśmy w tych wersetach o tej czućce, o tym skarbie, gdzie ma być ukryty. Drugi rozdział, ja już nie chcę tego przedłużać, już mamy czas. W siódmym wierszu znowu mamy... I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie. I teraz siódmy wiersz, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie. Więc mieliśmy odpuszczenie grzechów, a później łaska też dotyczy tego, gdzie my zasiądziemy. Zwycięzcy tam zasiąść razem ze mną na tronie, coś czego... O czym marzyliśmy tu na ziemi, my chcemy tu być królami, my chcemy rządzić. On mówi, tam zasiądziesz ze mną. To mam obiecuję dla zwycięzców. Bogactwo łaski swojej dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Nie z was, Boże, to dar, nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił tutaj na ziemi już. Czwarte miejsce, trzeci rozdział od szóstego wiersza. Jest mowa o tym i poganie i Żydzi. Tam objawia tajemnicę wielką, tak? co się stało, co Bóg zrobił w Chrystusie. I ósmy wiersz czytamy, mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została ukazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. To też musimy spróbować sobie wyobrazić. Poganiem, a co wy tam macie do zaoferowania? Macie jakąś świątynię? Nie, my mamy Chrystusa. Ale, no dobra, ale, no, ale macie jakichś kapłanów? Nie, my mamy Chrystusa. No dobra, ale chodzicie gdzieś, macie jakieś na wzgórzach, jakieś ołtarze? Nie, my mamy Chrystusa. No to co składacie w ofierze? Może przynosicie coś, jakieś, że nie, my mamy Chrystusa. Bogactwo Chrystusowe. Na nas wszystkim jest Chrystus. Wszystkim. Świątynią, kapłanem, ołtarzem, ofiarą. Chrystus jest wszystkim, czego potrzebujesz. Wszystkim. Bogactwo Chrystusowe. Ja bym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze, zwierzchności w okręgach niebieskich poznały właśnie przez co? Przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. I ostatnie miejsce, też w 3 rozdziale, ja tu mam od 14 wiersza, jest modlitwa Pawła, dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie bogactwo, wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, żeby sprawił, żeby zrobił, co? Znaczy, według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Jeżeli mam przed sobą perspektywę piękna, bogactwa, bezpieczeństwa, że masz przed sobą to, jeśli to jest bliskie Twojemu sercu, wszystko inne interpretujesz przez ten obraz, który jest przed Tobą. Wszystko inne. To działa tak samo w naszym normalnym życiu. Kiedy mam przed sobą wakacje, mam przed sobą perspektywę, że będzie fajnie, znoszę to, co tutaj jest. Jest brzydka pogoda, muszę iść do pracy, do szkoły, muszę znieść to i tamto. Znoszę to, bo mam przed sobą perspektywę. Bogactwo chwały, żebyśmy przez Ducha, Jego mocą byli utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Wewnętrznym człowieku. Bo mamy nieustannie tendencję pokładać nadzieję w zewnętrznym człowieku. Oj, tu mnie boli. Oj, tu jest niedobrze. O, jak już boli, to już jest koniec świata. Nie, nie jest koniec świata. Niedawno tłumaczyłem, wspomniałem o Habakuku. Tam było wspomniane o Habakuku. Taki fajny moment był, bo tam jest różne kataklizmy, wojna i tak dalej. Miał wszelkie podstawy, żeby się nie tylko kłopotać, nie tylko smucić, nie tylko narzekać i cokolwiek. Bać się, mógł być naprawdę przerażony. A on mówi, pamiętamy i tą pieśń znamy. Choćby figi nie zakwitły i urodzaj z winnic by znikł i tak dalej, i tak dalej. Bydło by ktoś wybił, zabrał owce i tak dalej. Ja będę co? Będę się radował w Panu. To nie oznacza, że ja jestem jakimś tam, muszę być bardzo egzaltowany, ale to jest ta radość, której nikt nie zabierze. Jestem umocniony w wewnętrznym człowieku, bo wiem, co mam w Chrystusie. Wiem, że jestem bogaty. Czy wiecie, jak jesteście bogaci? Czy znasz swoje bogactwo? W czym pokładasz to zaufanie? I tak dalej. Ostatni fragment, to już tylko taka refleksja, jeszcze raz podsumowanie takie małe. Twoje bogactwo jest niezagrożone. Nasze, na razie, przynajmniej, w jakimś sensie. Ale jak się ma twoja dusza? I ile waży twoja dusza? Zostawiam was z tymi słowami, kochani. Powstańmy do modlitwy.